Szczęść Boże, dobry wieczór, przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. Dobry, czwartkowy wieczór z dobrymi ludźmi, którzy chcą podzielić się świadectwem swojej wiary i tym, że Pana Boga można odnaleźć nie tylko od święta, nie tylko w niedzielę, ale i na co dzień. Odnowa w Duchu Świętym to formacja w naszej diecezji, która ostatnio nie była obecna na naszej antenie. Tym bardziej cieszę się, że razem ze mną w studiu jej szef, powiedzmy, decyzjalny, moderator Odnowy w Duchu Świętym, ksiądz Krzysztof Załęski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I Monika Lisicka z parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Płocku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Krzysztof, jesteś tutaj znajomymi od lat, a zwłaszcza od czasu, kiedy razem prowadziliśmy grupę żółtą i zieloną. Jak to się stało, że ty z opiekuna pielgrzymki i przewodnika grup różnych stałeś się moderatorem Odnowy w Duchu Świętym? Słyszałeś coś wcześniej o tym ruchu, czy w seminarium? Myśmy trochę mieli kontakt z tymi ruchami duszpasterskimi naszej diecezji. Miałeś kontakt z Odnową?
Tak, miałem. W seminarium byłem w grupie Odnowy w Duchu Świętym. Wtedy akurat też dawno temu w Janie Chrzcicielu, właśnie tam, gdzie z parafii, w której Monika pochodzi, były rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. I w nich uczestniczyłem całe seminarium. I kiedy zakończyliśmy te rekolekcje, właśnie zawiązała się nasza grupa Odnowy w Duchu Świętym. I w niej uczestniczyłem, a tuż po święceniach, jak dołączyłem do byłem w pierwszej parafii w Szreńsku, tam nie było Odnowy w Duchu Świętym, ale jak byłem w sierpcu, to też były kolejne rekolekcje ewangelizacyjne i tam powstała pierwsza grupa, którą założyłem, sierpecka w Farze, i ta grupa do dzisiaj istnieje. Później, jak byłem w Płocku, też założyłem grupę Odnowy w Duchu Świętym. I później zmieniłem parafię na Tłuchowo, a w Tłuchowie był ksiądz Adam Brzeziński koordynatorem. I kiedyś tak zapytał mnie, czy chciałbym być tym, który będzie następcą księdza Adama. I na początku tak niechętnie odpowiadałem na jego zaproszenie, ale z czasem dorastałem do tej decyzji, że może to być też takie dobre wyzwanie, żeby jeszcze bardziej współpracować z Duchem Świętym.
Ksiądz, który podejmuje wyzwania. W ogóle stworzenie grupy duszpasterskiej chyba dla każdego księdza, który pracuje na parafii, jest jakimś wyzwaniem, no bo jest jakiś pomysł, jakaś idea. Uda się, nie uda się? Pamiętasz, trudno było założyć pierwszą grupę Odnowy w Duchu Świętym?
No tak, tym bardziej, kiedy nie ma do czynienia z Odnową w Duchu Świętym. Ale myślę, że dla tych ludzi to też jest takie trudne i trzeba im pokazać, że się ma dla nich czas, że będziemy razem się spotykali, że będziemy wspólnie się modlili, i taka życzliwość, i później właśnie z takich obcych ludzi dla siebie staje się jedną wielką rodziną. I to jest właśnie takie piękne doświadczenie kapłańskiej posługi. I ci właśnie uczestnicy tej grupy z sierpca to do dzisiaj są i pamiętają o tych naszych pierwszych krokach i kontynuują moje dzieło wszyscy księża następcy, więc bardzo się cieszę z tego powodu.
Teraz będzie trudne pytanie. Ile lat jesteś księdzem?
Będzie w czerwcu 14 lat, jak jestem księdzem.
O tym się zwykle nie myśli, będąc księdzem. Codzienność jest wystarczająco wypełniona, ale gdybyśmy tak spojrzeli z perspektywy dnia dzisiejszego i tego, jak rozpoczynałeś kapłaństwo, spodziewałeś się tego, że będziesz pracował w ten sposób, że zajmiesz się Odnową w Duchu Świętym, że będziesz moderatorem diecezjalnym? Zawsze lubiłeś takie wyzwania? Jak szedłem na księdza, mówię, założę grupę Odnowy w Duchu Świętym w parafii. Jak to było z marzeniami i tą dzisiejszą sytuacją?
Jeśli chodzi o mnie, to wiedziałem, że będę zajmował się duszpasterstwem, ale jakie to będzie duszpasterstwo i w jaki sposób będę się rozwijał, to nie wiedziałem tego, ale właśnie kiedy rozpoczyna się przygodę z Duchem Świętym, to Duch Święty potrafi bardzo mocno zaskakiwać i czasami w pierwszym takim kontakcie z jakimś trudnym zadaniem człowiek czuje po prostu taką blokadę, że nie podoła, nie chce tego robić i nie da rady, a później modlitwa do Ducha Świętego i przychodzi ten moment i podejmujemy się tego zadania i to zadanie się w jakiś sposób pięknie realizuje. Nie miałem nigdy do czynienia przed seminarium z Odnową w Duchu Świętym i nie pomyślałem, że będę koordynatorem, ale teraz właśnie każde moje zadanie, którego się podejmuję, to traktuję jako takie challenge, wyzwanie. I jeszcze do tej pory akurat każde zadanie, które podejmowałem, jakoś tak z Bożą pomocą się udało.
Pamiętam, nie byłem opiekunem Odnowy w Duchu Świętym w parafii świętego Jana, w Płocku, ale gdzieś tam na spotkania zaglądałem, raz nawet chyba modliłem się wstawienniczo. Pamiętam tę mszę świętą, ten wieczór. Jakie były początki odnowy w Duchu Świętym u świętego Jana i twojego udziału, Moniko, w tej grupie?
Początki odnowy u świętego Jana to są prawie 30 lat temu, od rekolekcji prowadzonych przez księdza Leszka Piórkowskiego. Wtedy ksiądz Leczek zdecydował się rozpocząć takie rekolekcje. Po rekolekcjach zawiązała się grupa i co ciekawe, kilka osób, które uczestniczyły wtedy, są do dzisiaj z nami we wspólnocie. A ja jestem zaledwie 9 lat, także maleńki okres czasu, patrząc z perspektywy. Jednak no, to jest taki przepiękny czas, czas otwierania się na Ducha Świętego, na nowe wyzwania. Też 4 lata temu zostałam liderem tej grupy, więc to też takie nowe wyzwanie kierowania ludźmi, którzy patrząc stażem we wspólnocie są dużo dłużej ode mnie.
Jak oni to przyjmują?
Dobrze przyjmują. Ja się uczę pokory w tym, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że moja wiedza, moje doświadczenie jest zupełnie inne niż ich doświadczenie. Często też rzucam jakieś pomysły i widzę to, że ktoś jest dłuższy czas, ma się też z tym, że jest bardziej doświadczony. I to doświadczenie przekłada się na taki wewnętrzny spokój. I ja rzucam tutaj młodość, przyszła, pomysły, wiadomo. I czasami słyszę takie: Monika, poczekaj, zobacz, czy my damy radę to zrobić. Więc to jest fajne w tym wszystkim. My się uzupełniamy jako wspólnota. Też patrzę ostatnio z takiej właśnie perspektywy, że mamy różne osoby z różnymi talentami, ale wszyscy razem tworzymy naprawdę dobre dzieło i możemy służyć to właśnie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Mamy w ogóle, naszą nazwą jest Chrystus Sługa. To tak jak Pan Jezus w Ewangelii, nie? Powiedział, że nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz żeby służyć. I my też właśnie po to jesteśmy. I wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, czy to muzycznie, czy w liturgii, w parafii, no to po prostu jesteśmy.
A sięgając trochę dalej w przeszłość, twój kontakt z Panem Bogiem, nie tylko z odnową, jakieś takie swoje pierwsze samodzielne kroki, że cię zaczęła interesować ta wiara, sprawy Pana Boga, jakaś pierwsza grupa duszpasterska, czy jakieś pierwsze takie właśnie poszukiwania, pamiętasz?
Pamiętam, bardzo dobrze pamiętam. Właśnie moją pierwszą grupą jest właśnie odnowa. Ale to też no, dość ciekawa historia, ponieważ taka moja droga nawrócenia zaczęła się od przygotowania do bierzmowania właśnie. To był taki czas, gdzie mieliśmy bardzo wymagającego księdza, czas zbierania podpisów, każdy pierwszy piątek miesiąca, spowiedź i tak dalej. I ten ksiądz na początku nam powiedział takie dwa bardzo dla mnie ważne i myślę bardzo mądre zdania w kontekście przygotowania właśnie, że nie da się przez 9 miesięcy tego przygotowania udawać, że prędzej czy później prawda i tak wyjdzie na jaw. A drugie zdanie to było, że chrześcijaństwo to coś bardzo wielkiego albo zupełnie nic. I mnie to coś bardzo wielkiego niesamowicie zainspirowało, zaintrygowało, bo zastanawiałam się, co to znaczy to coś. Co to jest coś wielkiego? Gdzie to jest? I te pytania pobudziły mnie do tego, żeby szukać. I w tym całym swoim szukaniu, gdzieś tam najpierw przez takie rozmowy z moim katechetą w szkole, w liceum. Później miałam też taki wieczór, że nie mogłam zasnąć. Mówię, a ciekawe, co w radiu grają tam po 22. No i włączyłam to radio. Okazało się, że w radiu grali Różaniec, więc była modlitwa. Na początku ten Różaniec tylko słuchałam. A potem stwierdziłam, że skoro już słucham, to mogę do niego dołączyć. A później się okazało, że skoro już słucham i mogę dołączyć, to i powinnam sama zacząć go po prostu odmawiać już bez radia. No i gdy zaczęłam sama odmawiać ten Różaniec, no to się okazało, że ja nie wiem właściwie, w kogo ja wierzę. Bo niby tajemnice znałam, wiedziałam, z czym one się wiążą, szóstka z religii i te sprawy. No ale jak miałam dojść do rozważania jakiejś tajemnicy, to było, ale o co tu chodzi? Co chcesz, Panie Boże, mi powiedzieć w tej tajemnicy? Czego chcesz mnie pouczyć w tej tajemnicy? No i już tutaj miałam taką zagwozdkę, to ja jednak tego Pana Jezusa nie znam. Próbuję wierzyć w kogoś, kogo nie znam. To mnie pociągnęło do czytania Biblii. No a później wraz z końcem liceum, no pojawiło się też pragnienie tego, żeby się dalej gdzieś formować. No bo wiedziałam, że koniec liceum równa się koniec katechezy. I koniec takiego gdzieś tam formowania się na gruncie szkolnym. więc trzeba zrobić coś dalej ze swoim życiem, no bo wiedziałam, że jeżeli nie pójdę dalej, no to gdzieś tam odpadnę w pewnym momencie, nie? Że to nie jest na tyle ugruntowane, na tyle silne. Więc zaczęłam szukać wspólnoty. No i szukając, przeglądałam te, które są w Płocku. Wtedy było i Laboratorium Wiary, i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Rodzin Nazaretańskich. No, że ja z rodziny byłam raczej takim samotnikiem i sama szłam tą drogą nawrócenia. U mnie raczej w rodzinie jest na takiej zasadzie tradycyjnego katolicyzmu. Więc tak mówię, nie, no Ruch Rodzin odpada, Laboratorium tam też coś mi nie odpowiadało. No i tak czytając Biblię, mówię, Panie Jezu, no gdzie Ty chcesz, żebym ja poszła? No i bardzo poruszył mnie fragment z Dziejów Apostolskich o zesłaniu Ducha Świętego, a potem list świętego Pawła o darach, charyzmatach Ducha Świętego. I z jednej strony mnie to przerażało, z drugiej strony mnie to pociągało. Mhm. No i tak zastanawiałam się, gdzie, dokąd. Później zobaczyłam ogłoszenie w internecie o tym, że u świętego Jana jest organizowane czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego. Mówię, no cudownie, no. Miałam nowennę przed zesłaniem, odmawiałam sobie w tym czasie, więc mówię, nie ma lepszego sposobu niż takie czuwanie, żeby zakończyć taką nowennę. No i poszłam do tego kościoła, spodziewałam się wystawienia Najświętszego Sakramentu, jakiejś litanii i tyle. A tu się okazało, że na środku Pismo Święte, świeczka, modlitwa w językach. Mówię, Jezu, jaka sekta, gdzieś Ty mnie zaprowadził. No ja mówię, nie no, jest ksiądz katolicki, więc chyba dobrze trafiłam. I po tym spotkaniu ten ksiądz, który prowadził wspólnotę, ksiądz Michał, podszedł i mówi, no Monia, jak będziesz miała chwilę, to wpadaj do nas. No i tak wpadałam i zostałam.
Ale zapytam, jak padłaś na to, że można w Piśmie Świętym znaleźć odpowiedź na swoje pytania? Bo mówisz, że pytałaś Pana Boga, gdzie mam się znaleźć, otwieram Pismo Święte, czytam, że zesłanie Ducha Świętego. W ogóle zaglądałaś często do Pisma Świętego?
Tak,
kto Cię tego zachęcił?
Tak, Pismo Święte w ogóle stało się takim moim numerem jeden, jeśli chodzi o poznawanie. To tak jak mówiłam o tym różańcu, nie? Że nie znałam tych tajemnic, to potem zaczęłam poznawać właśnie, nie? I codziennie gdzieś tam po małym fragmencie czytać to Pismo Święte. Ja też jestem takim człowiekiem prostolinijnym, jeszcze jeśli chodzi o rzeczy związane z wiarą. I skoro ktoś mi powiedział, że Pismo Święte to Słowo Boga, to Bóg ma do mnie mówić przez to Słowo. I skoro je czytam, to Bóg ma mi coś powiedzieć przez to Słowo. Więc stąd ten pomysł o tym, żeby w Piśmie Świętym poszukać odpowiedzi i Pana Boga, no właśnie, otwierać się z takim pytaniem, czego Ty chcesz ode mnie, Boże. I to dzisiaj to stosuję i gdzieś no, ma to swoje efekty i jak nie wiem, w którą drogą iść, to bardzo często gdzieś szukam odpowiedzi w Słowie Bożym, w tym co Pan Bóg ma mi do powiedzenia na dany moment. Nie jest to otwieranie na chybił trafił, bo to też jest dla mnie niesamowite, ale widocznie tak w życiu duchowym jest, że gdy się to Słowo Boże rozważa i czyta jakimiś fragmentami, to właściwie każdy fragment na każdą chwilę, no Pan Bóg tak to prowadzi, że jest dopasowany idealnie. Aha. I czytając jakiś fragment, naprawdę można uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytania.
Zawsze otrzymujesz odpowiedź?
Właściwie praktycznie tak. Nie zawsze taką, jaką chcę.
Chciałem sprowokować, bo przecież nie zawsze jest tak, że właściwie usłyszymy, czy zobaczymy, przeczytamy to, co chcielibyśmy usłyszeć, tak? Czasami Pan Bóg zaskakuje, albo po prostu czasami trzeba zamknąć pismo i Panie Jezu, dziękuję, ale nie wiem, o co chodzi, tak?
Tak też bywa czasami, nie? Że nie wiem, o co chodzi i czytam fragment i Panie Jezu, ale no dobra, ale nie łapię tego, nie wiem, co Ty chcesz mi tu powiedzieć. No ale potem gdzieś tam to też jest kwestia takiego rozeznawania tego, co się dzieje wokół. Patrzenia na rzeczywistość, na ludzi wokół, na to, nie wiem. Czasami jest tak, że ktoś zadzwoni i rzuci jakąś myśl, która potem to jakimś cudem wiąże się z danym fragmentem. I to też jest takie Boże działanie w tym wszystkim, nie? Także Słowo Boże, ale ono musi być tak osadzone bardzo w realiach życia, nie? Gdzieś tam, to taki jest przykład, jeśli chodzi o Słowo Boże, że człowiek otwiera Pismo Święte, na chybił trafił, Panie Boże, powiedz mi, co zrobić? No i otworzył akurat na fragmencie o Judaszu,
poszedł
się powiesił i już drugi raz zrobił to teraz, nie? No tak nie można do tego podchodzić, nie? Bo to było magiczne traktowanie Pana Boga. On chce być realnie obecny w naszym życiu i to Jego Słowo też, no fajnie, gdyby było osadzone w realiach, w tym, co przeżywam w danym momencie, w ludziach, których spotykam. Wtedy ma to sens, a inaczej no to jest takie magiczne traktowanie Pana Boga.
Od kiedy, Moniku, zaczęłaś tak mówić o Panu Bogu z takim przekonaniem i znawstwem, że tak powiem, bo przemawia przez siebie doświadczenie kontaktu z Panem Bogiem, Pismem Świętym, bo przecież tak nie zawsze było.
No nie zawsze. Pierwsze lata takie nie były. Ja myślę, że dużo się zmieniło i dużo takiej odwagi nabrałam po rekolekcjach ewangelizacyjnych.
To był taki pierwszy etap formacji w Ornowie?
Tak, to jest pierwszy taki podstawowe rekolekcje, aczkolwiek no, moja droga zaczęła się bez rekolekcji, po roku bycia we wspólnocie pojechałam na takie rekolekcje. To nie były rekolekcje takie w formie dochodzonej, tylko to były rekolekcje stacjonarne, taki tydzień ze Słowem Bożym. I tam też była taka modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I nas zapytali, co wy chcecie od Ducha Świętego. No i tam część ludzi mówi, ja chcę taki charyzmat, ja chcę taki, ja to chcę to. Ja sobie myślę, jejku, nie wiem, o czym wy do mnie mówicie. Chociaż miałam największe doświadczenie z tych ludzi, jeśli chodzi o bycie we wspólnocie i o takie rzeczy. I pomyślałam sobie, no to ja chcę się po prostu modlić za innych, być w tej relacji z Panem Bogiem, ale też chcę po prostu o Nim mówić innym. No i myślę, że to dużo bardzo w moim życiu zmieniło, bo ja wróciłam z tych rekolekcji, ja widziałam bardzo realnie, jak mi się zmienił mój sposób myślenia, patrzenia na ludzi, na świat. Jeżeli ktoś mówi, że świat może nie mieć kolorów, no to to jest rzeczywistość, nie? Czasami. Mhm. Bo ja po tych rekolekcjach wróciłam i świat nabrał nowych kolorów. Zupełnie zielony stał się naprawdę zielonym, nie?
To było nie takie... były różowe okulary, to było realne patrzenie.
To było realne patrzenie, tak, tak. Tylko to było patrzenie już trochę przemienione przez Pana Boga, nie? Jego łaską, jego działaniem. I od tamtego momentu ja też zaczęłam o nim opowiadać ludziom. Jak nie wiedziałam, czy ktoś pisał z jakimś pytaniem, bo też miałam wiele razy tak, że ludzie do mnie na Messengerze pisali, moi znajomi, no to też szukałam odpowiedzi, doczytywałam różne rzeczy. W wielu momentach też, no ja mam taki sposób funkcjonowania, że łapię jakąś zajawkę. I jak coś mnie zaintryguje, jakiś temat, czy w duchowości, czy w pracy zawodowej, no to też gdzieś tam ten temat drążę, dopóki gdzieś tam się nie, tym tematem nie zaspokoję swoich potrzeb, pragnień. A też myślę, że jeśli chodzi o taką wiedzę i pewność w opowiadaniu o Panu Bogu, no to dużo też mi dały studia katechetyczne.
Bo zawodowo, od razu słuchaczom, gdzie pracujesz.
No właśnie, bo zawodowo jestem katechetą z szkół katolickich w Płocku. Więc no, te studia to też było takie dobre fundament teologiczny do tego wszystkiego, co się zadziało wcześniej, do tego wszystkiego, co Pan Bóg mi dał w swoich darach.
A no właśnie, o tych charyzmatach i w ogóle samej osobie Ducha Świętego powiemy sobie za chwilkę w drugiej części audycji. No to teraz niech zabrzmi muzyka zespołu, który w swojej nazwie ma coś z Duchem Świętym związanego. Witamy po krótkiej przerwie muzycznej. Mówiliśmy sobie o waszym doświadczeniu Pana Boga, także spotkaniu Go w duchu, w odnowie w Duchu Świętym. No to dobrze, dwoje teologów. Ksiądz Krzysztof skończył teologię, Moniko też, przygotowując się do pracy katechetki, studiowałaś teologię. Co można powiedzieć o Duchu Świętym, żeby Go ludziom przybliżyć? Bo wydaje mi się, że jest chyba najmniej znaną osobą Trójcy Świętej. Jak myślisz, Krzysztofie?
Ja powiem tak, że tak, najczęściej modlimy się do Matki Bożej, przyzywamy jej wstawiennictwa, do Pana Jezusa, a często pomijamy Ducha Świętego, a już w Ewangelii Marka jest powiedziane, nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie powiedzieć, Panem jest Jezus. Mhm. I trzeba uczyć się właśnie też poznawać Ducha Świętego. Ja na przykład miałem wiele takich momentów ze współpracą z Duchem Świętym, chociażby już od pierwszego dnia po święceniach kapłańskich, kiedy przyjechałem do domu rodzinnego i poszedłem na mszę świętą i myślałem, że proboszcz powie, żebym odprawił mszę świętą, a proboszcz powiedział mi, żebym poszedł do konfesjonału i to była pierwsza w życiu moja spowiedź i byłem tak zestresowany, że myślałem, w duchu prosiłem, żeby nikt nie przyszedł do tej spowiedzi. No i przyszła jedna taka pani i tak byłem poruszony tą spowiedzią, że ona skończyła mówić grzechy, a ja nie pamiętałem, co w ogóle powiedziała. I tak w pewnym momencie taka pustka mnie ogarnęła i mówię, Duchu Święty, przyjdź, pomóż mi. I w pewnym momencie przypomniały mi się właśnie dwa grzechy, które ona wypowiedziała i nawiązałem do tych grzechów i to było pierwsze moje doświadczenie z Duchem Świętym i później tak samo uczyłem się współpracować z Duchem Świętym, kiedy czegoś nie wiem, co powiedzieć, w jaki sposób poprowadzić spotkanie, to zostawiam taką przestrzeń dla Ducha Świętego, żeby Duch Święty właśnie jakoś tak mnie zainspirował albo natchnął. I później okazuje się, że to jest właśnie taki był strzał w dziesiątkę i im częściej przebywamy z Duchem Świętym, tym lepiej mamy funkcjonować w dzisiejszym świecie, bo Duch Święty to tak jak dzisiaj sztuczna inteligencja towarzyszy nam, zadajemy mu pytanie i on nam odpowiada, ale też musimy mieć dobre przygotowanie do tego, żeby rozeznać, że to właśnie Duch Święty mówi do nas, bo czasami mogą być to nasze myśli, jakieś takie pragnienia, ale jeśli to dzieło jest dobre, to właśnie na pewno ewidentnie działał Duch Święty w życiu człowieka i w moim życiu. Kiedy prowadzę rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, jest modlitwa wstawiennicza chociażby. Modlitwa to się nazywa odrodzenie w Duchu Świętym pod koniec rekolekcji ewangelizacyjnych. To właśnie modlimy się nad danym człowiekiem i w pewnym momencie Duch Święty podpowiada nam jakiś obraz, jakieś słowo, cytat z Pisma Świętego i bardzo często to słowo, czy ten obraz, który jest w nas, jest właśnie bardzo trafny i taki właśnie na potrzeby tej osoby, która właśnie prosi o konkretną modlitwę. Dlatego ja zachęcam wszystkich, nawet swoich uczniów w szkole, że w takich trudnych momentach swojego życia niech proszą Ducha Świętego o światło i Duch Święty zawsze przychodzi z takim światłem i Duch Święty zawsze pomaga rozeznać właśnie to, co będzie najwłaściwsze dla tej osoby.
No zasadniczo, kiedy ktoś wzdycha, o Boże, pomóż, no to wzdycha też do Ducha Świętego, tak? Bóg jest jeden w trzech osobach. Dobrze, że mówicie o Duchu Świętym tak ze swojego doświadczenia i, że tak powiem, praktyki życia, modlitwy, formacji duchowej, bo to chyba od tej strony trzeba. Nie opowiemy tutaj nawet połowy traktatu o Duchu Świętym z seminarium, bo niewiele z tego pamiętamy, ale jak działa Duch Święty w naszym życiu, możemy o tym opowiedzieć. Moniko, ty uczysz młodzież, dzieci o Duchu Świętym również, tak? Bo w programie nauczania jest coś o Duchu Świętym na katechezie. Jakim mówisz o Duchu Świętym?
Bardzo często przedstawiam Ducha Świętego jako takiego jednego wielkiego nieznajomego. Kogoś, kto jest, kogo my nie widzimy, ale on działa w naszym życiu. Czasami porównuję go do wiatru, do powietrza, bo nie widzimy tego, ale widzimy efekty działania, chociażby, nie wiem, robiąc wdech i wydech. To ostatnio z przedszkolakami robiliśmy takie doświadczenie, kładli sobie rękę na piersi, mówię, no to teraz wdychamy powietrze. No i co widzicie? No ręka mi się podnosi. No a teraz wydech. No i co się stało? No ręka opadła. No to, ale dlaczego ta ręka się podniosła, opadła? No bo było powietrze. Mówię, ale czy wy widzieliście to powietrze? No nie. No i tak samo jest z Duchem Świętym. Aha. Czyli tak bardzo prosto, obrazowo, chociaż no o Duchu Świętym ciężko jest mówić obrazowo. W tych starszych klasach, no to mówimy, jakie są symbole Ducha Świętego, dary, w jaki sposób on się przejawia. Ale to, co ważne też, co powiedział ksiądz Krzysztof, ja też uczę moich uczniów takiej wrażliwości i otwartości na działanie Ducha Świętego w codzienności życia. A to znaczy, nie wiem, czasem przychodzą, proszę pani, mam sprawdzian, stresuję się, nie wiem, co zrobić. Wie, to się pomódl do Ducha Świętego. Albo wchodzę do klasy, widzę, że się uczą czegoś. Mam często z liceum, z taką klasą i oni, proszę pani, znowu kartkówka z biologii. Mówię, no dobra, no to się modlimy do Ducha Świętego. No i prosimy o to wsparcie. Oni też widzą, że to jest, no właśnie, że to nie jest jakaś tam modlitwa, która sobie płynie, tylko to jest realna odpowiedź na ich potrzeby. I tak też staram się im Ducha Świętego przedstawić, jako kogoś, kto jest obecny w ich życiu, kto chce im pomagać, no ale kogo nie widzimy siłą rzeczy, bo jest duchem, nie? Więc że jest taki subtelny, przychodzi czasami w lekkim powiewie, a czasami jak ogromny wicher, ale że jest i działa. Tak na konkretach, nie? Świadectwami różnego rodzaju.
To jest jakoś do zbadania, jak ten Duch Święty ma działać w waszej wspólnocie, jak on działa w waszym życiu?
W każdej grupie są osoby rozeznające chociażby, są osoby, które mają charyzmat chociażby proroctwa i tak dalej. I po tym, co dana osoba opowiada, jesteśmy w stanie określić, czy to było z natchnienia Ducha Świętego, czy nie, kiedy modlimy się i rozeznajemy. I na przykład może być też tak, że jedna osoba ma taką myśl w sercu, a reszta zaczyna mówić o czymś innym i w koniec końców w to wszystko, co my mamy, łączy się w całość. I to właśnie trzeba mieć taką większą wrażliwość, żeby to odkryć, ale właśnie to jest niesamowite. To tak, jak jeszcze raz wrócę do tych rekolekcji, bo teraz niedawno skończyły się w sierpcu rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, prowadziłem je i tam podczas modlitwy mieliśmy taki obraz drzewa, wysokiego drzewa, które od dołu podsycha, a ktoś miał właśnie taki obraz, cytat z Pisma Świętego o wodzie, która wypływała ze świątyni i rozlewała się na wszystkie tereny, tak, w Starym Testamencie, i one wydawały owoc. I od razu widzieliśmy, że to jest właśnie takie natchnienie dla nas, żeby ta osoba, która przeżywa prawdopodobnie jakiś kryzys, no żeby wróciła do źródła, i tym źródłem na pewno będą sakramenty, modlitwa, może dar przebaczenia, którego jej zabrakło, więc jesteśmy w stanie określić właśnie, kiedy Duch Święty wieje i co chce nam pokazać.
Mhm. Mówimy tutaj o pewnych darach, charyzmatach, może też wyjaśnimy pojęcia. O co chodzi z tymi charyzmatami? Bo czasami ruch odnowy w Duchu Świętym określa się jako odnowa charyzmatyczna. To nie jest polskie słowo, charyzmat. O co chodzi?
To jest od słowa charis i ono oznacza łaskę. Mhm. I może być to łaska zwyczajna, którą po prostu otrzymujemy poprzez przyjęcie sakramentów, ale może być to też taka łaska nadzwyczajna. Na przykład zwyczajną łaską może być dar modlitwy, może być medytowanie Pisma Świętego, głoszenie Ewangelii i tak dalej, a nadzwyczajną łaską może być chociażby dar języków, który czasami bywa dar proroctwa. To jest taki przekaz na przykład dla wspólnoty, albo coś, co nastąpi w przyszłości właśnie. Jest nawet szkoła proroctwa, chociażby jeśli chodzi o odnowę w Duchu Świętym, to odnowa ma właśnie wiele takich rekolekcji, takich szkoleń, spotkań, w których człowiek powoli uczy się otwierać na każdy dar. Na przykład pod koniec rekolekcji ewangelizacyjnych w Odnowie w Duchu Świętym człowiek otwiera się na dar języków. Później uczy się rozwijać kolejne dary i łaski, którymi Pan Bóg daje. I właśnie pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, tam jest powiedziane, różne są dary łaski, ale ten sam duch. I właśnie i tam jest o darach Ducha Świętego i owocach Ducha Świętego. I na przykład jak rozpoznać, czy ktoś mówi o Duchu Świętym, czy jest napełniony darem Ducha Świętego, to kiedy ma radość, pokój, miłość, opanowanie.
Te owoce.
Te owoce, jest ich 9, no to wiadomo, że na pewno współpracuje z Duchem Świętym.
Mhm, rozumiem. Pierwszy dar po rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy, o który prosimy, który Duch Święty nam daje, to dar języków. O co chodzi, Moniko? Ja wiem, o co chodzi, bo byłem na takich rekolekcjach i sam modliłem się o dar języków, tylko myślałem, że chodzi o to, że będę umiał po niemiecku teraz albo po angielsku. A Duch Święty nie o to mu chodziło. O co chodzi z darem języków?
Czasami jest i tak, że dar języków przychodzi właśnie w takim momencie, gdzie ktoś wyjeżdża za granicę, potrzebuje danego języka, no i Duch Święty daje mu tą możliwość mówienia tym językiem na terenie danego państwa.
A to chyba nadzwyczajne jest.
No to jest na pewno nadzwyczajny dar. Jednak no, w takiej codzienności dar języków to taki dar, w którym człowiek zaczyna niby gaworzyć jak dziecko. Okazuje się, że to są pewne słowa, które ktoś wypowiada. Czasami zdarza się dar tłumaczenia języka. Mhm. Czyli druga osoba, która jedna mówi danym językiem, korzysta z tego daru, a druga w tym samym czasie tłumaczy to, co ta osoba mówi.
Od razu może w kontekście to umieliśmy. To nie chodzi o to, że nagle przy stole zaczynam gaworzyć jak dziecko, a ktoś inny rozumie i tłumaczy. Chodzi o spotkania modlitewne czy formacyjne ludzi z Odnowy w Duchu Świętym. Już jakoś przygotowanych na to, co Duch Święty nam daje. Tak? Taki dar języków, czy mówienie językami wcześniej jest jakoś poprzedzone, żebyś wszyscy byli gotowi na to, co się będzie działo, tak?
Tak, zgadza się. To też nie może być tak, że w danym momencie, gdziekolwiek, chociaż jak już ktoś taki dar otrzymał, no to też ma pewną łatwość modlitwy w językach. Aczkolwiek, no taki ktoś doświadczony też nie powie, nie wiem, wychodząc na ulicę, spotykając pierwszego lepszego człowieka, nie zacznie się modlić nad nim językami, bo jest to też specyficzny rodzaj daru i też może przerażać wiele osób, tak? Bo mówimy coś, czego nie rozumiemy. Dzieje się to w nas, wychodzi to z nas, ale też nie jest tak, że Duch Święty przychodzi i kogoś z nas obezwładnia i już teraz nie mam prawa, bo za każdym razem, gdy Duch Święty przychodzi z jakimś darem, to potrzebuje otwartości naszego serca i zgody na ten dar. Jeżeli gdzieś nie ma takiej zgody, no to też Duch Święty nie będzie na siłę nikogo przymuszał do mówienia językami, do modlitwy w ten sposób, no bo to też nie jest jedyny dar, jedyna forma modlitwy, jedyna słuszna i nie wiem, i to też nie jest dar, który jest konieczny, żeby być we wspólnocie odnowy. To też nie jest tak, że każdy po rekolekcjach ewangelizacyjnych otrzymuje taki dar, a jak ktoś nie ma takiego daru po rekolekcjach, to się nie nadaje do wspólnoty. No nie, bo on pewnie ma inne dary. Dar modlitwy językami ma służyć, i to jest taki dar, i też o tym chyba święty Paweł wspominał, ile się nie mylę, który ma służyć budowaniu najpierw siebie. Czyli to też Słowo Boże mówi, że tam, gdzie my nie potrafimy się modlić, tam Duch Święty wstawia się w naszych potrzebach. To jest trochę na tej zasadzie ten dar. On pozwala nam
kiedy
się...
już brakuje słów.
Tak, kiedy brakuje słów w uwielbieniu, w prośbie, no bo Pana Boga możemy do pewnego stopnia uwielbiać. A potem się okazuje, że no tak naprawdę te słowa to są niczym w porównaniu z tym, jaki On jest wspaniały, cudowny, wielki i tak dalej, i tak dalej. I wtedy Duch Święty przychodzi ze swoją łaską. I z tym darem. Czasami dar języków pozwala się skupić na obecności Bożej. I to się dzieje w takich momentach, nie wiem, gdzie spotkanie odbywa się w jakiejś takiej atmosferze hałasu, jakiegoś zamieszania, które się nagle pojawiło, bo życie pisze różne historie i różne sytuacje się dzieją. I wtedy Duch Święty przychodzi właśnie z takim pokojem podczas modlitwy językami, nie? I pozwala skupić ten nasz taki nasze wewnętrzne oko na Pana Boga i na to, co Pan Bóg chce nam w danym momencie powiedzieć, objawić. Często jest tak na spotkaniach modlitewnych, że po modlitwie językami pojawia się chwila ciszy. I dobrze, że ta chwila ciszy jest, bo ten charyzmat modlitwy językami otwiera nas na Boże działanie i wtedy Pan Bóg bardzo często coś chce nam powiedzieć. Czyli pojawiają się bardzo często proroctwa różnego rodzaju, jakieś obrazy i tak dalej, w których no Pan Bóg daje konkretną wskazówkę, czy dla wspólnoty, czy w ogóle dla pojedynczych osób ze wspólnoty. No to są takie wyjątkowe momenty i takie szczególnie ważne i piękne w życiu każdej wspólnoty. My u siebie mieliśmy taki zeszyt, gdzie zapisywaliśmy takie proroctwa. No i po latach bardzo, bardzo fajnie się do tego wraca i też można zobaczyć drogę, jaką Pan Bóg prowadzi daną wspólnotę.
Oprócz daru proroctwa wspominaliście o obrazach, czyli ktoś oczami wyobraźni widzi coś, nie wiem, przedmiot, jakąś sytuację w czasie tej modlitwy wspólnej i mówi, co widzi, tak? I to ma być taki dar dla tej wspólnoty. Ktoś to potem tłumaczy, czy to ksiądz musi wyjaśnić ten obraz, który ktoś... Jak to się dzieje?
Podczas modlitwy wstawienniczej jest ksiądz i dwie osoby rozeznające.
Od razu musimy wyjaśnić pojęcia modlitwa wstawiennicza. Jeżeli ktoś prosi o modlitwę nad sobą.
Tak. Przychodzi do księdza i mówi, o co prosi. Na przykład o jeden dar, na przykład o pokój w sercu. I my czynimy znak krzyża i ksiądz nakłada ręce na tą osobę, a osoby wspomagające modlą się razem z księdzem nad tą osobą. I to jest taki schemat tej modlitwy, bo na początku dziękujemy za tą osobę, uwielbiamy Pana Boga za jej życie, za rodzinę, za
najpierw
to wszystko.
Najpierw dziękuj, potem poprosisz.
Tak, a później właśnie ta osoba prosi o konkretny dar i modlimy się, prosząc Ducha Świętego, żeby dał jej, właśnie tej osobie, na którą się modlimy, jakieś konkretne łaski, dary, na przykład pokój w sercu albo dar przebaczenia.
Najczęściej to związane z jakąś sytuacją życiową.
Tak,
często
tak.
Trudną, tak?
Tak, tak, tak. No bo to czasami są takie bardzo emocjonalne modlitwy, kiedy ktoś płacze albo się wzrusza i tak naprawdę albo drży, bo to jest takie trudne doświadczenie. I wtedy ta osoba, nad którą się modlimy, też doświadcza też pewnego obrazu i my mamy taką chwilę ciszy, kiedy ja rozglądam się na te osoby, które się razem ze mną modlą.
Czy chcą coś powiedzieć?
Czy mają jakiś obraz właśnie. I najczęściej jest to obraz taki, który odzwierciedla albo sytuację z dzieciństwa tej osoby, albo coś takiego ogólnego, na przykład kajdanki. Czyli coś, co zniewala tą osobę. Albo ostatnio na modlitwach miałem raz taki obraz korony cierniowej, czyli coś, co zadaje ból tej osobie. I to jest właśnie obraz. I automatycznie z tym obrazem też idzie słowo, które Bardzo często też towarzyszy na przykład cytat z Pisma Świętego, bo jedna osoba ma karteczkę i zapisuje te wszystkie myśli, które my wypowiadamy, a druga osoba właśnie trzyma Pismo Święte i szuka właśnie fragmentu, który by właśnie był taki adekwatny dla tej osoby. Ja po drugich rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy w Duchu Świętym też taki otrzymałem dar, że ciągle chodzi mi cytat z Pisma Świętego. Na przykład Mateusz 7 rozdział i ja sobie...
A, czyli nie konkretne zdanie, tylko namiar.
Namiar i wtedy wyjmuję swój telefon i szukam Mateusz 7 rozdział i wtedy czytam ten fragment okazuje się, że to jest bardzo trafiony fragment i zawsze ta osoba podczas modlitwy wstawienniczej musi powiedzieć, że zgadza się i przyjmuje to słowo, które Bóg akurat konkretnie kieruje do tej osoby. To jest właśnie niesamowite, ale to trzeba bardzo otworzyć się na to, co Bóg chce nam powiedzieć.
A niesamowite jest też to, że można korzystać z telefonu i internetu na modlitwie.
Tak, i na przykład na dzisiejsze
rozwiązanie.
Na dzisiejsze spotkanie jest taki cytat towarzyszy mi, Ewangelia według Mateusza, 7 rozdział. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czyli tutaj trzeba się też czasami ugryźć w język, żeby za dużo nie powiedzieć, ale to jest właśnie takie niesamowite, że można współpracować z łaską Bożą i później druga część tego 7 rozdziału to jest wytrwałość w modlitwie. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.
Siostry, bracie, nie wiem, z jakim nastawieniem słuchacie naszej audycji. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, ale z drugiej strony pukajcie, to wam otworzą. Mam nadzieję, że to, co powiedzieliśmy do tej pory, zrodziło pewne zainteresowanie, może pytania. Jeszcze przed nami ostatnia część naszej audycji, a potem, no kto wie, może ktoś nawiąże kontakt z odnową Duchu Świętym w naszej diecezji. O tym też sobie powiemy za chwileczkę. Bardzo krótki fragment muzyczny, bardzo króciutki, bo rozmowa interesująca, goście nasi również. Grupa Odnowy w Duchu Świętym, Odnowy Charyzmatycznej, poznaliśmy już to trudne greckie słowo. Powiedzmy o tym, jak w praktyce w ostatnim czasie wykorzystywaliście swoje charyzmaty w działalności Odnowy w Duchu Świętym. Ile w ogóle działa oddziałów czy kręgów Odnowy w Duchu Świętym, grup w naszej diecezji? Mamy jakieś statystyki?
Są statystyki, jest 23 grupy w diecezji są. Najmłodsza jest grupa, która powstała niedawno w maju czy w czerwcu w Serocku. Były tam rekolekcje ewangelizacyjne, odnowy w Duchu Świętym i powstała nowa wspólnota, więc 23 wspólnoty i każda wspólnota ma swojego lidera i ten lider to jest taka osoba wybrana przez całą grupę do reprezentowania grupy na jakichś spotkaniach różnego typu i ci liderzy mają takie zadanie właśnie mieć też kontakt z nami, koordynatorami, czy ze mną, czy z Moniką. Mamy też takie spotkania raz na kwartał formacyjne i później oni przekazują te informacje dalej. Mhm. Później w każdej grupie też obok lidera parafialnego jest ksiądz, który opiekuje się daną wspólnotą.
Rozumiem. Czyli duszpasterz potrzebny jest do zaistnienia takiego kręgu i do prowadzenia. W tej chwili wszystkie grupy mają księdza?
Teraz wszystkie grupy mają swoich opiekunów, ale pewnie w przyszłości tak nie będzie. No, ksiądz jest potrzebny, żeby odprawił mszę świętą, wystawił Pana Jezusa chociażby, pobłogosławił Najświętszym Sakramentem, ale też od strony takiej teologicznej każdy człowiek potrzebuje jakiegoś takiego prowadzenia, żeby wygłosić konferencję. Od strony takiej duszpasterskiej jest to bardzo ważne i kiedy odwiedzam czasami wspólnoty w naszej diecezji, to tam właśnie przewija się ciągle takie stwierdzenie, że dobrze, że mamy księży, oni mogą nam pomóc w tych problemach, które my czasami miewamy. Mhm.
Ale, Moniko, jak słucham i rozmawiamy razem, przygotowanie teologiczne masz, pastoralne również, praktyczne. Potrafiłabyś prowadzić i prowadzisz taką grupę, bo pewnie zdarzają się szczególnie w okresie kolędowym sytuacje, kiedy ksiądz nie może być albo zachoruje. I co, wtedy grupa się nie może spotkać, czy może?
Nie, no grupa może się spotkać. Ksiądz jest tak praktycznie, bardzo patrząc, taką osobą, która nadaje główny kierunek życiu wspólnoty. Gdzieś taki charakter w wspólnocie. No zdarza się tak i u nas bardzo często się tak zdarza. Mamy taki rytm, gdzie ksiądz jest obecny na co trzeci, czwarty księdza nie ma na spotkaniu i wtedy to my jesteśmy odpowiedzialni za poprowadzenie takiego spotkania, aha, za wygłoszenie katechezy czy komentarza do Słowa Bożego. To też w zależności od tego zazwyczaj są wybierane osoby, które prowadzą takie spotkanie i to one mają za przygotowanie takiego komentarza. Czasami czuwamy nad tym, jeżeli to jest osoba niedoświadczona, nie? Czyli te osoby bardziej doświadczone w tym życiu wewnętrznym po jakiejś już formacji czuwają nad tym, żeby ta nowa tak zwana osoba no nie popełniła jakiegoś błędu w komentarzu, który przygotowuje, żeby no nie padły jakieś słowa, które paść nie powinny.
Od razu włącza się dziennikarska żyłka, a były takie sytuacje?
U nas jeszcze nie. U nas jeszcze nie. Ale myślę, że w odnowie w ogóle tak.
Bo to jest chyba taka naturalna kolej, że poddajemy się działaniu Ducha Świętego, będąc cały czas ludźmi. I to, co mówiłeś, Krzysztofie, o rozeznawaniu jest chyba rzeczą najtrudniejszą. Tak mi się wydaje. W ogóle w naszym życiu. Co jest wolą Pana Boga, co jest moją wolą, a także jeśli chodzi o spotkania. Więc jest takie rozeznanie na spotkaniach i pewne korygowanie treści, które tam padają, tak?
Tak, zazwyczaj przed spotkaniem rozeznajemy też, jakie słowo ma być na spotkaniu, jaki ma być przebieg tego spotkania, co my chcemy z tego spotkania wynieść, czyli jakie mniej więcej owoce mogą być. No oczywiście, Pan Bóg ma wolną wolę i działa tak, jak chce i Duch Święty wie, kiedy chce, ale jakiś taki ogólny zarys spotkania my już mamy przygotowany wcześniej. I osoba odpowiedzialna za dane spotkanie, no też ma za zadanie jakoś sobie przemyśleć, co ona chce z tego spotkania, jaki jest cel takiego spotkania, nie? I potem prowadzą to spotkanie do tego celu dąży. No w taki sposób, no właśnie, współpracując z łaską Bożą, z tym, co Duch Święty na spotkaniu działa, co się dzieje. Czasami jest tak, że pomysł na spotkanie jest, no powiedzmy, idziemy w duchu miłości, a się okazuje, że pojawiają się osoby, które, no nie wiem, niosą na sobie jakieś ciężary. No i wtedy pojawia się osoba, która jest właśnie tą rozeznającą we wspólnocie z charyzmatem proroctwa, z darem poznania. I wtedy taka osoba też koryguje. Co też ważne, osoby, które są dopuszczane do prowadzenia spotkań, tak bardzo indywidualnie, to są osoby, które no już po jakiejś formacji są. To też nie jest tak, że ktoś się pojawia nowy we wspólnocie, jest raz na jednym, drugim spotkaniu i na trzecim spotkaniu ma do poprowadzenia takie całe spotkanie. Tak się nie zdarza i takie osoby już pewien czas są we wspólnocie, już wiedzą, w jakim rytmie to wszystko działa, jaki jest charakter tych spotkań, ale też podejmują kolejne kroki formacyjne, bo rekolekcje ewangelizacyjne, o których tutaj dość sporo mówiliśmy, tak, to jest pierwszy etap. Później są kolejne, mamy takie rekolekcje jak uzdrowienie wspomnień, akceptacja siebie, potem mamy szkołę animatora i te wszystkie punkty formacji uczą nas coraz większego rezygnowania z siebie, ze swoich pomysłów, a otwierania się i słuchania Pana Boga. No my jako ludzie jesteśmy słabi. I gdzieś no, pewne zranienia nasze, pewne jakieś takie tematy nieprzerobione wychodzą bardzo często, nawet na takich spotkaniach. I żeby sobie z tym poradzić, taka osoba prowadząca spotkanie musi mieć świadomość pewnych procesów, które się dzieją w człowieku. I też pewną drogę już sama musi przejść. Wtedy dopiero będzie mogła gdzieś tak, no, że tak powiem, bezpiecznie takie spotkanie poprowadzić.
Jasne. Są różne grupy duszpasterskie w naszej diecezji. Wiele z nich ma już przygotowany program działania, chociażby Ruch Światło Życie. Ksiądz Blachnicki 50 lat temu to opracował, ułożył pewien schemat, który skutecznie da się powielać dzisiaj, wzbogacając o te czy inne treści. Tutaj jest troszkę taki żywioł. Czy schemat takiego spotkania grupy odnowy Duchu Świętym jest taki sam, czy ustalane jest to na bieżąco, spontanicznie?
Zazwyczaj jest ten sam schemat. To znaczy spotykamy się, zaczynamy od zapalenia świecy, Pismo Święte znajduje się w centrum jako Słowo Boga, w ogóle spotkanie charyzmatyczne i modlitwa charyzmatyczna. No, te charyzmaty bardzo kojarzą nam się z tą nadzwyczajnością i z tą wielkością i takimi wyjątkowymi rzeczami. A tak naprawdę taka solidna modlitwa charyzmatyczna to modlitwa, która jest oparta na Słowie Bożym. I tak naprawdę spotkania modlitewne skupiają się na tym słowie i zadaniem takiego spotkania jest to słowo rozważyć i przełożyć na nasze życie. Więc spotykamy się i to zależy też, kto prowadzi. Tu jest pewna dowolność, można takie spotkanie zacząć od modlitwy, od Ducha Świętego, od dary Ducha Świętego, od takiego przyzywania Ducha Świętego. I to przyzywanie jest trochę bardziej nam potrzebne niż Duchowi Świętego, bo my go mamy od momentu naszego chrztu, ale my nie zawsze o tym pamiętamy. Więc ten moment przyzywania Ducha Świętego jest dla nas, żeby sobie przypomnieć, tak, że w Duchu Świętym działamy. No i później następuje uwielbienie Pana Boga w danych sytuacjach, w danych momentach, w Nim samym, w tym, co czyni, w tym, jaki jest. Jakieś dziękczynienie być może za dany dzień. No i później jest centrum spotkania. To znaczy przeczytanie fragmentu Słowa Bożego, rozważenie go i podzielenie się tym fragmentem. I tutaj, a propos tego dzielenia, różnie wspólnoty to praktykują. Czasami jest tak, że Słowo Boże jest czytane na spotkaniu i wspólnota, takie robi się echo tego słowa. To znaczy ktoś czyta fragment, który go poruszył i nie wiem, był fragment, no nie wiem, no tutaj co ksiądz Krzysztof zacytował, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No i ktoś mówi, Panie Jezu, przepraszam Cię, bo ostatnio osądzam innych ludzi. Mhm. Nie? Więc to taka odpowiedź na Słowo Boże żywe.
Czyli nie jest to komentarz do tego słowa, tylko moja odpowiedź.
Czasami tak. Mhm. Często jest też tak, i to szczególnie wtedy, gdy na spotkaniach jest obecny kapłan, pojawia się komentarz do danego słowa. Nieosadzony. Chyba, że no właśnie, ktoś z prowadzących spotkanie czuje się na siłach przygotować taki komentarz, czy znaleźć taki komentarz. On też się często pojawia, bo to też jest ważne, żebyśmy to słowo dobrze zrozumieli w pewnym kontekście historycznym, danej epoki, kultury tamtych czasów, ale też odpowiednio go odnieść do swojego życia, bo można gdzieś wyciągnąć z Pisma Świętego dwa fragmenty, które sobie zaprzeczają i żyć z takim przekonaniem, że ono sobie zaprzecza, a wiemy, że tak nie jest, tak, jeżeli już się zagłębimy w tą księgę. Mhm. I po takim właśnie rozważeniu Słowa Bożego jest moment, w którym my na to słowo właśnie odpowiadamy i to też jest zazwyczaj modlitwa dziękczynienia, uwielbienia, prośby. W zależności od tego, co dane słowo na dany moment nam mówi, no i jak Duch Święty prowadzi dane spotkanie. I takie spotkania zazwyczaj kończą się, no nie wiem, w różnych wspólnotach różnie, dziesiątką Różańca Świętego, modlitwą Chwała Ojcu, znakiem krzyża, czy błogosławieństwem kapłana. To taki ogólny zarys spotkania. Często wspólnoty praktykują i ja patrząc z perspektywy i z doświadczenia mojej wspólnoty, widzę, jak to jest wielka łaska i jak ogromne dobro, tak zwane grupy dzielenia. Grupy dzielenia, których ludzie, gdy słyszą o grupie dzielenia, bardzo się tego obawiają, bo trzeba będzie się spotkać w grupie i coś powiedzieć o sobie. Ale niesamowite w grupach dzielenia jest to, że my mówimy o tym, co Pan Bóg w danym momencie przez dane słowo w moim życiu zdziałał, jak to słowo we mnie rezonowało, jak ono we mnie działało, jak na to słowo przez, powiedzmy, dany tydzień odpowiadałem. I ciekawym jest to, że możesz spotkać 5 osób, rozmawiają o tym samym słowie i każdy powie zupełnie coś innego, bo w nim to słowo zupełnie coś innego przyniosło. To też taki dobry moment tej grupy dzielenia, tak żeby się podzielić własnym świadectwem, umocnić się, podzielić się też swoimi problemami. Nie doradzamy sobie na grupach dzielenia, ani się nie oceniamy. Więc to, co jest powiedziane i to, co dana osoba mówi, to jest jej rzeczywistość, jej przestrzeń. No i też nikt nie ma prawa odnosić się do tego i tego komentować w jakikolwiek sposób, więc to też jest taka strefa bezpieczna. To, co jest na grupach dzielenia, też zostaje na grupach dzielenia. Mhm. My to się śmiejemy w naszym gronie i jak mówimy gdzieś tam nowym osobom, to tak jak tajemnica spowiedzi, nie? Grupka dzielenia to taka trochę tajemnica spowiedzi. To, co poza grupkę się nie wynosi. Nawet osoby z danej grupy nie powinny o grupie dzielenia i o tym, co było na grupie dzielenia, rozmawiać poza tą grupą. Bo to też jest taka przestrzeń szczególnego działania Pana Boga, szczególnej Jego łaski, szczególnego działania Ducha Świętego.
I wiesz, otwierania się takiego szczególnego.
Mhm. Tak, tak. Bardzo często jest tak, że ludzie ze wspólnoty stają się sobie bliżsi często niż rodzina, tak? Bo rozmawiamy o bardzo głębokich sprawach.
Aha.
O tych sprawach, które są w nas, w naszym sercu, w naszej relacji z Panem Bogiem, a to jest najbardziej intymna relacja, jaka istnieje tutaj na świecie. Więc stąd te takie zasady bezpieczeństwa.
Grupa, która jest jak rodzina, która mówi o głębokich sprawach, z których czasami nie poruszamy z innymi ludźmi. Niewiele już nam czasu zostało, ale myślę, że to, co teraz padło, to jest taki dobry motyw zachęcający do zainteresowania się tą grupą duszpasterską Odnowa w Duchu Świętym. Jak można skontaktować się, poznać, co to jest Odnowa? Pewnie jak wpiszemy Odnowa w Duchu Świętym, to nam internet wyrzuci.
ale też myślę, że w każdej parafii ksiądz też ma kilka informacji o odnowie w Duchu Świętym. Też są prowadzone rekolekcje ewangelizacyjne i to jest też taka dobra okazja, żeby powstała wspólnota. To, co wspominałem o Serocku, tam były rekolekcje ewangelizacyjne w kwietniu, i tam od razu zawiązała się wspólnota 40 osób, które należą do odnowy w Duchu Świętym. I właśnie to jest takie niesamowite. Nasza diecezja nie jest duża, więc taką pocztą pantoflową można dowiedzieć się, gdzie jest jakaś wspólnota. I zdarza się często tak, że jak w Ciechanowie jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym, to członkowie wspólnoty zjeżdżają się z całej okolicy, z wiosek różnych w pobliżu i przyjeżdżają na modlitwy właśnie odnowowe, bo akurat słyszeli o takiej wspólnocie i ta wspólnota im daje właśnie to, co Monika opowiadała, takie poczucie bezpieczeństwa i taką formację i zresztą też taką radość, bo jak ktoś kogoś zna i jak czujemy się jak w rodzinie, to mamy taką łatwość czasami o tym, żeby powiedzieć, co u nas słychać, czym żyjemy i przeżywamy. W takich grupkach dzielenia pierwsze pytanie najczęściej jest właśnie, co u nas słychać, czym żyjemy, co nas trapi, co nas smuci, co jest powodem radości. Po prostu jest czas na to, żeby jedna osoba mówiła, reszta ją wysłuchała i w drugą stronę też tak to działa.
No i pewnie taka sztuka słuchania też może być jednym z charyzmatów Ducha Świętego, który się wpisuje ten wielki dar miłości Pana Boga, bliźniego i siebie samego. Mówiliśmy o sprawach Ducha Świętego, którymi żyje wspólnota odnowy charyzmatycznej w naszej diecezji, której moderatorem przełożonym jest ksiądz Krzysztof Załęski i razem z nim w naszym studiu gościła Monika Lisicka. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy wesołych świąt.
Wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.